ました。
Proszę Państwa, to co dotychczas tak bardzo szybko zrobiliśmy, ten przegląd biblijny, kilka ważnych rzeczy z Biblii jest. Kiedy Państwo będą czytać dokładnie jeszcze sobie 15, bardzo zachęcam, żeby sobie powolutku przeczytać, jak chcemy ojcowskie Boże, się dowiedzieć jeszcze raz, sobie przeczytać w Synu Marnotrawnym. Tam jest powiedziane, że ojciec wzruszył się głęboko. To wzruszył się, tam jest od greckiego splanta, to jest po prostu od wnętrzności. Wręcz od można powiedzieć, trzewia, wnętrzności mu zadrgały. To jest jeden ze sposobów mówienia o właśnie głębokim miłosierdziu Boga. Zresztą Jan Paweł II pięknie o tym pisze w encyklice o miłosierdziu. Otóż właśnie przez pryzmat takiego jakby współodczuwania z człowiekiem. Tak jak u ojca z tej przypowieści. Powiedzieliśmy właśnie o tych biblijnych różnych elementach, a teraz te 45 minut poświęćmy na pewne systematyczne, tak jak teologia próbuje badać, pytać o ojcostwo Boga, oczywiście opierając się na tym, co mówi Biblia, bo to jest podstawowe źródło. I zobaczcie Państwo, określając Boga imieniem Ojciec, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty. Kiedy ktoś nas krótko zapyta, co to znaczy, że wy wierzycie, że Bóg jest Ojcem, że jest pierwsza osoba Trójcy? To jest z katechizmu. Katechizm świetny ma taki malutki fragmencik o tym właśnie. Że jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem, transcendentnym, czyli przekraczającym autorytetem, oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Mamy dwa punkty. Zresztą katechizm jest świetnym. Naprawdę znakomity jest ten duży katechizm pod tym względem takiego krótkiego wykładu wiary. Co to znaczy? Mamy dwa punkty, na których musimy się oprzeć. Jest początkiem, ojciec jest początkiem, autorytetem, najwyższym autorytetem. Drugi punkt to jest miłującą troską. To jest właśnie ta splanchna, te wnętrzności Boga. Ta miłość ojcowska, a równocześnie z tymi cechami macierzyńskimi, jak pamiętają Państwo z proroka Ozeasza. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa. To jest katechizm. To nie tekst teologii feministycznej, proszę Państwa. To katechizm. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga. Tu katechizm chce nam trochę utrudnić życie. Czyli obecność Boga, ale tłumaczy się. Czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Czyli, proszę Państwa, to oczywiście nie jest tak, że możemy mówić matko. To nie o to katechizmowi chodzi. Prawda? Że to są dwa równoprawne sposoby mówienia. Nie. Generalnie jednak szanujemy sposób przedstawiania się ludzi. Prawda? Jeżeli ktoś nam się przedstawia, nazywam się Tadeusz, to nie mówimy mu nie, nazywasz się Janusz. Jednak szanujemy i słucham, Bóg mówi do nas, jestem waszym ojcem. I to jest dla nas fundamentalne. Ale pozwala nam to równocześnie odkrywać w nim te cechy macierzyńskie. I kiedy katechizm mówi o tym, chociaż jest ich początkiem i miarą, to zobaczcie Państwo, Bóg Ojciec, jest to bardzo ciekawe, nie będę rozwijał tego tematu, ale w jakim sensie Bóg Ojciec jest miarą dla macierzyństwa? Ojcostwo jest miarą dla macierzyństwa. To jest pytanie, to już panie muszą sobie pomyśleć nad tym, ja nie mam śmiałości, żeby o tym myśleć, ale w jaki sposób ojcostwo Boga jest także źródłem dla macierzyństwa, dla zawszelkiego macierzyństwa. Teraz w czterech takich punktach zobaczmy. Pierwsza rzecz, źródło i cel, to jest fons po łacinie, źródło, cel to jest finis. Teologia, kiedy mówi o Ojcu, mówi jako o pierwszym źródle. Powiedzieliśmy już sobie, że Syn jest zawsze z Ojcem i Duch Święty jest zawsze z Ojcem. W teologii mówimy, że Syn pochodzi od Ojca, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Ale kiedy pochodzi Syn od Ojca? Ten, który jest zawsze, który w pewnym momencie historii stał się człowiekiem, ale jest zawsze. Rozumieją to Państwo, prawda? I to oczywiście nie ma takiego momentu, w którym On się stał Synem.
jest zawsze z Ojcem, ale jest przez Ojca rodzony. I to jest ten trzeci punkt.
Jest przez Ojca rodzony. To tak mówi nam
Ewangelia według świętego Jana. Szczególnie prolog Ewangelii świętego Jana. Pamiętają Państwo, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I tak dalej. W tym prologu, jeśli dokładnie Państwo przeczytają, zobaczą na samym końcu, że Słowo było w łonie Ojca albo na łonie Ojca. Czyli ta druga osoba Trójcy Świętej jakby była na łonie Ojca, ale jest na łonie Ojca od zawsze. Czyli Syn jest rodzony przez Ojca. Kiedy? Właśnie nie ma kiedy, bo nie ma czasu w Bogu. W żadnym sensie nie ma czasu Bogu. W Bogu. W związku z tym Ojca określamy po łacinie principium non de principio. Zasada bez zasady. Co to znaczy? Że kiedy mówimy, że w Trójcy Świętej jest porządek, to Ojciec jest źródłem tego porządku. Bo od Ojca pochodzi Syn, a od Ojca i Syna Duch Święty. Nie mogę powiedzieć, że Ojciec pochodzi od Syna, albo Duch Święty rodzi Syna. Nie. To wszystko byłoby nie tak. Ale że Ojciec jest źródłem źródłem Trójcy Świętej, oczywiście jak mówię źródło, cały czas musimy to odcinać, że to nie chodzi o czas. Proszę Państwa, teologia bardzo długo na ten temat myślała sobie, ciągle nie mogła sobie z tym poradzić. Dopiero Orygenes, taki wielki teolog wczesnego chrześcijaństwa, mówił o generatio perpetua, czyli o rodzeniu wiecznym, rodzeniu odwiecznym. Ojciec odwiecznie rodzi swojego Syna w Trójce Przenajświętszej. Ale jest właśnie principium non de principio, zasadą bez zasady, bo On nie pochodzi od nikogo. Syn pochodzi od Ojca, Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, ale Ojciec nie pochodzi od nikogo. Czyli On jest... No każde nasze wyobrażenie tutaj, proszę Państwa, jest zawodne w tym momencie. Wiedzą Państwo, no na szczęście możemy sobie pomyśleć znacznie więcej niż wyobrazić, prawda? Kiedy bym na przykład powiedział, że tu jest sobie tablica i chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli oczami wyobraźni, prawda? Coś. Na przykład jedną czarną plamkę bym namalował i powiedział, jak zamkniemy oczy i spróbujemy oczami wyobraźni, czy możemy zobaczyć jedną czarną plamkę na tablicy? Tak. Tak mi się wydaje. A teraz powiem na przykład, to namaluję trzy takie czarne plamy. Nie chodzi o to, zobaczcie Państwo, chodzi o oczy wyobraźni. Czy mogę jeszcze zobaczyć trzy czarne plamki oczami wyobraźni na tablicy?
Jeżeli umie, to jak ktoś umie, to bardzo dobrze, gratuluję. Ale jak powiem na przykład 1 697 000 czarnych plamek na tablicy. A wszyscy wiemy, co to jest te 1 679 000 czarnych plamek na tablicy, prawda? Możemy sobie pomyśleć znacznie więcej, niż możemy sobie wyobrazić. I w związku z tym to właśnie się odnosi także do prawdy o Trójcy Świętej, że tu bardzo często będziemy musieli raczej używać myślenia niż wyobraźni. Ale Ojciec jest początkiem bez początku i to nie tylko w tym sensie, że On jest w Trójcy Świętej, ale proszę Państwa, On jest źródłem całego świata, całego istnienia, wszystkiego i do Niego wszystko zmierza. Od Niego wychodzi i do Niego zmierza. On jest fons, czyli źródło, i finis, czyli cel. Do całej Trójcy zmierza Wszechświat, ale w ostateczności do Ojca, który jest zasadą bez zasady. To jest na samym jakby początku. Jak mówię początku, to wszystkie słowa musimy odnosić do wieczności. To jest bardzo trudne.
Czyli to jest pierwsza rzecz, którą systematycznie sobie powiemy. Czyli
principium non de principio i rodzenie odwieczne. Teraz święty Tomasz z Akwinu próbował to, bardzo dużo na ten temat pisał, ale jedną z takich fundamentalnych rzeczy, na którą nam zwrócił uwagę, to jest to, że Bóg jest Ojcem dla wszystkiego i wszystkich.
Jestem właśnie źródłem, od którego wszystko pochodzi, do którego wszystko zmierza, ale równocześnie jest Ojcem dla wszystkiego, nawet dla najmniejszego atomu. Nawet dla najmniejszej rzeczy, dla myszy, dla konia, dla ptaka, dla morza, dla wszystkiego.
Jest Ojcem, jako stworzyciel. Proszę zobaczyć, jak Tomasz to na ten temat myślał, że Ojciec jest Ojcem w różny sposób dla różnych rzeczy. Dla takich rzeczy materialnych, fizycznych. Jest Ojcem przez ślad.
To znaczy, że w każdej rzeczy jest jakiś ślad Ojca. Ojca Stworzyciela. Tak jak mówię, w najmniejszej części materii jest ślad Ojca Stworzyciela. Ale to jest najniższy poziom, w jaki sposób jest Ojcem. Bo tak jak powiedzieliśmy, jest Ojcem dla wszystkiego. Jako Stwórca. Potem jest w znacznie wyższym stopniu Ojcem dla człowieka. Dlaczego? Bo człowiek jest jego obrazem i podobieństwem. Prawda? Wiemy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To nam mówi Biblia, to nam mówi katechizm. W to wierzymy. Jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga. I w człowieku, dlatego dla człowieka Bóg jest Ojcem w nieporównywanie wyższy sposób, bo to nie jest tylko ślad. To jest obraz. To jest więcej niż ślad. To jest imago po łacinie. A tam było tylko jakby takie muśnięcie. Ale zobaczcie Państwo, jest jakby jeszcze mocniej Ojcem przez podobieństwo łaski, pisze Tomasz. Jeżeli człowiek przyjmuje łaskę Bożą i trwa w łasce i do tej łaski powraca, to staje się jeszcze bardziej podobny do Ojca. Jeszcze bardziej podobny do Ojca jest jeszcze bardziej dla niego jakby Ojcem. Wreszcie najbardziej, Tomasz pisze, podobieństwo chwały. Czyli dla tych, którzy są w niebie, którzy doszli już do źródła, do początku, do swojego początku, do Ojca, do Syna, do Ducha Świętego, już tam są, wstawiają się za nami, oni przez podobieństwo chwały są najbardziej jakby blisko już ojcostwa Pana Boga. Teraz, proszę Państwa, kilka rzeczy takich dodatkowych, na które bardzo warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, mamy fragment w Ewangelii według świętego Mateusza 23:9. Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz ten w niebie. Protestanci nieraz nam zarzucają, że Ojca Świętego, prawda? Że mówimy Ojcze Święty. I właśnie powołują na ten fragment. Jak to rozumieć? O co tutaj chodzi? Pan Jezus w innym fragmencie, w Ewangelii świętego Marka, ale też w Ewangelii świętego Mateusza, mamy ten fragment, nikogo, nauczycielu dobry, pamiętacie Państwo? Nauczycielu dobry. Ten podbiega, ten, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? My z pewną sympatią na niego patrzymy, prawda? To jest taki dość człowiek sympatyczny. A ja to w momencie odkryłem, że go specjalnie nie lubię. Bo on jest teatralny. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. On jest teatralny, bo on tam podbiega. Rzuca się na te kolana. Prawda? Robi scenę. On jest... A potem się okazuje, że to był... To jednak... Bo my wiemy, bo my sami doświadczamy takich rzeczy, że po prostu bardzo byśmy chcieli, mówimy Panie Jezu oczywiście, a potem... Coś nas odciąga od zrobienia tego, co byśmy chcieli, dlatego czujemy do niego sympatię, ale zwróćcie Państwo uwagę, że on jest bardzo teatralny jednak. I Pan Jezus to od razu tak, tą jego teatralność lekko, można powiedzieć, ucina właśnie, bo on mówi nauczycielu dobry, tak jakby chciał się lekko podlizać też. I Pan Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nie, że jest dobry Bóg. I tu jest bardzo podobny fragment. Tak musimy czytać. To nie chodzi o to, że Pan Jezus powiedział, ja nie jestem dobry. Tylko powiedział coś takiego, odnoś wszelką dobroć, z którą się spotykasz na ziemi, odnieś do Boga, który jedyny sam z siebie jest dobry. Wszystko, co możemy nazwać dobrym, co powiedzmy sami czynimy, czy co nas spotyka, to wszystko ma gdzieś źródło w dobroci Ojca, w dobroci tej najwyższej. Ktoś, kto przypisuje sobie i tylko sobie jakiś dobry uczynek, no jest pyszałkiem. Jeżeli tylko sobie przypisuje dobry uczynek. Wszystko ma swoje źródło w dobroci Boga. Podobnie tutaj. Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Wszelkie ojcostwo ma pochodzenie boskie. W takim znaczeniu, że jeżeli naprawdę jestem ojcem, to jestem tym ojcem tylko dlatego, że uczestniczę w ojcostwie Boga, że z niego czerpię. Nie konkurencyjnie wobec jego ojcostwa, bo wtedy to jest to, co jest w Ewangelii świętego Jana, te tragiczne słowa. Diabła macie za ojca. Pamiętają Państwo? Diabła macie za ojca. I takie słowo jest w Ewangelii. Bo ojcostwo jest wtedy
rzeczywiste, kiedy jest uczestnictwem w tym ojcostwie, kiedy jest jakimś odbiciem tego. I dlatego ten pierwszy punkt, kiedy nas ktoś pyta, dlaczego nazywacie Ojcze Święty, czy zwracacie się nawet do Dominikanów, często Ojcze, prawda, co też jest czasami dość śmieszne, jak jest młody ojciec, prawda, tutaj bardzo doświadczony człowiek, który wiele w życiu przeszedł i do takiego młodzika mówi Ojcze, prawda. No dlatego, że to jest udział w ojcostwie Boga. I teraz druga rzecz. Każdy, który mamy w Piśmie Świętym, i to też można odpowiedzieć, zaraz do tego przejdziemy, święty Paweł jako ojciec, ale proszę Państwa, kiedy ktoś właśnie nam powie, dlaczego nazywacie Ojca Świętego, bo nazywamy to, ponieważ on, uważamy, że on najbardziej reprezentuje dla nas właśnie Boga Ojca i ojcostwo Boga nam reprezentuje tutaj. No, dlatego uważamy, dlatego nazywamy go Ojcem. Przecież no nawet najbardziej tacy już protestanci, powiedzmy skrajni, no chyba mówią do swojego taty Ojcze, prawda? No gdyby chcieli być już tak strasznie tutaj, nie wiem, wierni tym słowom, no to musieliby przestać coś mówić, bo Pan Jezus mówi, nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem. No to jak wpisz imię Ojca, to co trzeba wykreślać, no to już byłoby dosyć, prawda, skrajna postawa, którą... Więc chodzi tu o to, nie ma ojcostwa prawdziwego na ziemi bez uczestnictwa w ojcostwie Boga. Jeżeli ktoś nie naśladuje Boga w ojcostwie, to znaczy, że to nie jest prawdziwe ojcostwo i to jest uzurpacja wtedy. Duchowe ojcostwo, rodzenie dla Boga. Krótko mówiąc, w Kościele katolickim przyjął się zwyczaj, że wszystkich, którzy duchowo też rodzą, duchowo rodzą, można nazywać ojcami. Przykładem tego, i to jest drugi punkt, jest święty Paweł. Święty Paweł nie miał żadnych problemów, żeby określać siebie, czy sugerować swoje ojcostwo w stosunku do kościołów, które zakładał. Jest to w ogóle niezwykle piękne fragmenty. Tutaj jeden wypisałem, pierwszy do Tesaloniczan 2:11-12, gdzie święty Paweł jakby traktuje te kościoły, które powoływał, traktuje jako swoje dzieci i określa siebie jako ojca. Zobaczcie Państwo. Przecież wiecie, żeśmy każdego z Was, jak ojciec swe dzieci, prosili, zachęcali, zaklinali, abyście postępowali w sposób godny Boga, który Was wzywa do swego królestwa i chwały. To nie jest jedyny fragment. On, święty Paweł, ma poczucie, że rodzi te kościoły. Jest taki fragment, oto dzisiaj z bóla was rodzę. To jest prawdziwe rodzenie duchowe. Narodzenie, proszę Państwa, to no, jak chce się być ojcem, to trzeba urodzić. Nie ma rady. I jak wiadomo, że rodzenie jest bolesne, to panie wiedzą raczej, my mniej, żeby nie powiedzieć w ogóle, to jest tak, że dobrze jednak... Chodzi mi o to, że to był kiedyś taki stary ojciec powiedział, stary ksiądz, bardzo mądry, powiedział, że jeżeli ojcostwo duchowe w kościele polega na rodzeniu, a rodzenie jest bólem i za ojcostwo duchowe zawsze trzeba czymś płacić. Że to nie jest tak, że po prostu wyświęcony ksiądz to od razu ojciec. Na ojcostwo trzeba sobie zasłużyć. W takim sensie, że trzeba urodzić. Inny fragment z 1 do Koryntian. Choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Widzą Państwo? Ja was zrodziłem. Teraz następna rzecz, jak ojcostwo nam się może ujawnić. Bóg ojcem, Kościół matką. To jest motyw ojców Kościoła. Bardzo pięknie pisze na ten temat święty Augustyn, pisząc przy okazji krytykowania Kościoła, bo on się tam zajmował w tym fragmencie, akurat w tym komentarzu zajmował się tym i mówi o Kościele jako matce, a o Bogu jako o ojcu. I mówi, mamy w związku z tym matkę i mamy ojca. Ojca mamy Boga, ale tu myśli o całej Trójcy Świętej i mamy matkę. Matką jest Kościół. I mówi, gdybyś kiedyś wszedł do króla, myśli tutaj Augustyn o Bogu, i zaczął
krytykować jego małżonkę, czyli Kościół, to król by cię wypędził, stłuk i nie mógłbyś czegoś podobnego zrobić. To akurat jest fragment odnoszący się do właśnie krytyki Kościoła, którą się Augustyn też nad tym zastanawiał,
ale chodzi mi bardziej o bardzo piękną intuicję, która jest tutaj zawarta, czyli ojciec nas rodzi przez łaskę,
ale to wszystko jakby dzieje się także przez Kościół, przez sakrament, prawda? Pamiętają Państwo z tego, co mówiliśmy tutaj przy okazji świętego Tomasza, tutaj, że to podobieństwo łaski do rodzenia się do synostwa, to ono jest związane także z Kościołem. To też Kościół jako matka nas rodzi. Przez sakramenty, przez sakrament pokuty. Także, że przywraca nas do łaski. Uświęca nas. Jakby piękna intuicja ojcostwo Boga i macierzyństwo Kościoła, że oni jakby razem działają dla naszego uświęcenia. Ciekawym bardzo motywem, który też warto zapamiętać, jest to, że Chrystus bywa także szczególnie przez mistyków określany mianem Ojca. I to nawet wtedy, kiedy wisi na krzyżu. Albo przede wszystkim nawet wtedy. Niektórzy mistycy mówią, do Pana Jezusa zwracają się Ojcze. Dlaczego tak się dzieje? Znowu z tego samego powodu, czyli zrodzenia nas do życia wiecznego. Zrodzenia w nas wiary. Wszędzie tam, gdzie jest rodzenie do łaski, jest jakieś odbicie, odzwierciedlenie boskiego ojcostwa. Czyli Chrystus też może być nazywany ojcem. Mogą Państwo na to natrafić. Proszę się temu nie dziwić. Teraz rodzice pierwszymi przedstawicielami Boga, tak to zapisałem, ryzyko deformacji. To jest jedna z rzeczy, o której oczywiście wiemy doskonale, czy z własnych doświadczeń, czy z czegoś innego, jest to, że może być tak, że obraz ojcostwa, który jest przekazany dzieciom, jest zdeformowany albo nie ma go w ogóle. Albo jest zdeformowany, albo nie ma go w ogóle. I bardzo często mówi się coś takiego. Nie wiem, czy Państwo słyszeli taki argument, czy takie stwierdzenie, że skoro mamy tak ogromny kryzys ojcostwa, który jest niewątpliwy, prawda? Mówi się o społeczeństwie bez ojców, ponieważ strasznie wiele tutaj rzeczy się złożyło na ten kryzys. I potrzeba dłuższej pracy, i upadek autorytetu. Pamiętają Państwo, Bóg jest najwyższym autorytetem, było powiedziane, katechizm mówił. Ojcostwo oznacza najwyższy autorytet. Kiedy jest zupełnie, kiedy można wobec wszystkiego i wszystkich powiedzieć, jakby podważyć każdy autorytet i społeczeństwo traci autorytety wspólne, jakiekolwiek, wspólne autorytety, wszystko jest podważalne, no to też oczywiście ojcowie muszą na tym cierpieć. Prędzej czy później, bo on nie może być wtedy widziany jako autorytet. Do tego kryzysu ojcostwa przyczyniła się też niewątpliwie jakieś tam formy, nie mówię o całej psychologii, bo to był straszna bzdura, gdybym tak powiedział, ale pewne formy psychologii i chociażby słynny kompleks Edypa, prawda? Analizowanie freudowski, analizowanie kompleksu Edypa, czyli odcięcie się od ojca, znaczy to jest skomplikowane bardziej, ale powiedzmy, że tam jest jedna rzecz, jest taka, że jakby odcięcie się od ojca, czy jakieś takie symboliczne zabicie ojca jest jakąś szansą na... Znaczy to jest tragiczne, tak jak Freud tam opisuje, to jest zawsze koło tragiczne, ale mimo wszystko, że chcemy zabić ojca, żeby się wyzwolić, żeby uzyskać pewną wolność. Nie? Ale nie wiemy o tym też, ale w gruncie rzeczy o to chodzi. To jest nieświadome, ale w gruncie rzeczy o to chodzi. To jest też następny z elementów, który jakoś tam przenika na pewno i ten kryzys ojcostwa powoduje. No, jaki następny, ostatni? Wiem, że to są dosyć... No to jest truizm, co ja w tym momencie mówię, ogromny, ale na pewno też to, że mężczyźni nie chcą być ojcami, chcą się bawić. A dzisiaj to chcą się bawić. Zbierać gadżety następne, a tu trzeba Prawda? Być ojcem to jest jednak coś innego, prawda? Bo to małe krzyczy. Słucham?
Zakazać więcej pracować.
No, no właśnie, tak, tak. A no nie za bardzo chcą być ojcami. Zresztą, dlaczego, to jest w ogóle ciekawe pytanie zupełnie na marginesie, dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci, proszę Państwa? To jest naprawdę strasznie duchowe pytanie. To nie jest pytanie tak po prostu, które sobie rozwiążemy na zasadzie, że jak będzie więcej, jak najbardziej, im więcej dopłat, tym lepiej. To jest absolutnie zaprojektowaną rodzinną polityką. Natomiast, proszę Państwa, to jest bardzo duchowe pytanie. Bo kiedy się nie chce mieć dzieci, jako w masie takiej, to jest odruch samobójczy, prawda? To jest odruch samobójczy. Dlaczego Polacy dzisiaj mają odruch samobójczy? Dlaczego mamy tak strasznie mały przyrost naturalny? Może ksiądz nie powinien o tym mówić, prawda? Bo nie jest najlepszym przykładem tego, kto się o to stara, żeby ten przyrost był większy. Ale, proszę Państwa, jest jednak to pytanie bardzo ważne, które może nawet ono jest jakoś na rzeczy. Prawda? Dlaczego ojcostwo Boga tak słabo się w nas odzwierciedla teraz i jego macierzyństwo? Dlaczego Polacy nie chcą mieć dzieci? Może mieć, ja to wrzucam to pytanie, prawda, w eter, ale przypomina mi się po prostu zdanie, które powiedział świętej pamięci ojciec Bocheński, że naród kończy się wtedy, kiedy kobiety nie chcą mieć dzieci, a mężczyźni nie chcą się bić. Chodziło mu o wojnę, prawda? Może coś jest na rzeczy. Jedni chcą się bawić, drudzy nie chcą mieć dzieci. To jest bardzo... Tylko ja może na marginesie powiem, że to nie jest zupełnie w ramach oskarżenia żadnego. To chodzi mi o stwierdzenie faktu. Ja bardzo współczuję dzewczynom i kobietom.
A mam
że cywilizacja, czy naród kończy się wtedy, kiedy mężczyźni nie chcą się bić, a kobiety nie chcą rodzić dzieci. Ja bardzo współczuję kobietom. Dlaczego? Powiem paniom, dlaczego ja współczuję. Dlatego, że od dzieciństwa słyszą, jakim zagrożeniem jest dziecko. Zaszłam w ciążę. Boże, co ona zrobi? No, zaczyna się. Boże, co ona zrobi? To co poradzić? Co zrobić? W telewizji cały czas. Co film, co drugi film, dziecko jako problem. Żeby ja też nie przesadzał, proszę mi wreszcie go skarcić, ale chodzi mi o to, że i od dzieciństwa jest, one rosną w atmosferze, rosną od dzieciństwa w takiej atmosferze, która potem powoduje, że właśnie, ale po co w zasadzie to dziecko? I to jest moje współczucie. To chciałem wyrazić w ten sposób. Więc mówię tak te truizmy na temat właśnie kryzysu ojcostwa, ale można się spotkać z taką wtedy uwagą, że jeżeli nie mamy ojców, to jak zrozumieć ojcostwo Boga? Że będziemy mieli tutaj ogromny problem, że może to jest nawet problem nie do przejścia. Niektórzy mówią, musimy trochę mniej mówić o tym Bogu Ojcu, bo teraz nikt tego nie rozumie. Co to jest ojciec? Jak się mówiło Izraelicie, czy w czasach Pana Jezusa, to każdy miał mniej więcej wyobrażenie ojca. Lepszego, gorszego, ale to był ojciec. Czyli autorytet i troska. Te dwie rzeczy. Brzmi jak tytuł encykliki, prawda? Autorytet i troska. Łatwo zapamiętać. I teraz... A zresztą muszę Państwu powiedzieć tak zupełnie w ramach... Nie wiem, czy takiego przerywnika, że właśnie jeden z naszych... Bo wiecie Państwo, skąd się biorą tytuły encyklik? Encykliki są pierwsze słowa, prawda? Po łacinie, wzięte. Jeden z naszych ojców właśnie napisał taki list do braci, w którym chciał coś wyrazić. To jest bardzo, bardzo mądry ojciec i to się zaczynało od słów doszły do mnie ostatnie słuchy. I bracia przetłumaczyli to ad venerunt ad mere centem. I mówili, dziękujemy za encyklikę ad venerunt ad mere centem. Tak więc... I teraz mamy ten moment, czy rzeczywiście ta deformacja jest taka, że trzeba teraz przestać mówić o ojcu, bo to jest niezrozumiałe. Chyba odwrotnie. Tak, chyba odwrotnie. Właśnie bardzo Pani dziękuję, bo właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć. Ale co możemy sobie powiedzieć, że my mamy jednak drogę. Znaczy, jaką mamy drogę? Drogę mamy taką, że możemy powiedzieć, dobrze, chociaż mamy ten kłopot, że trudno nam jest powiedzieć, kto to jest ojciec, ale jednak Jezus nam powiedział, pokazał nam, jaki jest jego stosunek do ojca. I teraz, jeżeli chcesz odkrywać ojcostwo Boga, bo mi tu chodzi o ojcostwo Boga, to najlepiej jest wtedy powiedzieć sobie, to ja przede wszystkim muszę się zaprzyjaźnić z Jezusem, z Chrystusem, z Synem Bożym, żeby On mi pokazał, co to jest ojcostwo Boga. Jakby, jeżeli ja mam, czuję, że mam zaburzony stosunek do Boga jako do Ojca, ponieważ mam zaburzony stosunek do ojcostwa, to mogę, to nie jestem na straconej pozycji, ponieważ mogę jakby do ojcostwa dochodzić przez właśnie przyjaźń z Chrystusem, który pokazuje mi najbardziej właśnie, co to jest ojcostwo Boga. To jest, myślę, odpowiedź, gdyby Państwa ktoś pytał, gdyby ktoś z Państwa się zastanawiał, że właśnie jak mówić o ojcostwie, jeżeli ktoś nie ma ojca, nie spotkał się z prawdziwym ojcostwem, to najlepiej wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią jest to, niech się zaprzyjaźni z Jezusem, Jezus mu pokaże, kto to jest ojciec. Proszę Państwa, naśladowanie, zostało jeszcze kilka minut i ostatni temat, naśladowanie ojcostwa Boga. Czyli możemy naśladować ojcostwo Boga i możemy przedrzeźniać ojcostwo Boga w życiu, prawda? Gdybyśmy pomyśleli sobie, jak byśmy mieli naśladować ojcostwo Boga? Ktoś sobie powie autorytet, bo mówiliśmy autorytet, ale proszę Państwa, na autorytet to też trzeba sobie zapracować. Na pewien autorytet trzeba sobie zapracować, pewien się ma. Prawda? Ale można i ten też utracić. To, że Bóg Ojciec nie zapracowuje na swój autorytet w takim sensie, jak ludzie muszą, ale proszę zobaczyć, posłał swojego Syna, żeby nas zbawić. To jest, gdyby ktoś chciał tak bardzo w cudzysłowie powiedzieć, proszę, w jaki sposób Ojciec okazuje swój autorytet, jaki wysiłek robi, żeby ten autorytet... czyli przedrzeźnianiem byłoby chyba dla ojcostwa byłoby pomyślenie sobie, że tylko to, że spłodziłem swojego syna czy swoje dzieci, to już mi się wszystko należy w związku z tym. Bardzo dużo mi się należy, bo dałem życie. Tego nikt nie zastąpi. Ale jednak naśladować Boga to znaczy jakby cały czas miłością i dobrocią podtrzymywać ten autorytet. To by było naśladowanie.
To
musisz mi być posłuszny i tak dalej. Tak, proszę zobaczyć na przykład ojcostwo Boga w tej przypowieści o synu marnotrawnym. Jest ten wielki paradoks jednak wolności tego syna, że ojciec go... Patrzcie Państwo, jak to jest dziwnie, tam są trzy przypowieści Łukasza w 15 rozdziale. Tam jest właśnie ojciec, tam jest zagubiona drachma i pasterz, który idzie na poszukiwanie. Ta kobieta szuka drachmy, prawda? Pamiętają Państwo? Ona szuka. Druga rzecz, pasterz idzie po zagubioną owce, a ojciec zostaje w domu. Widzą Państwo, to jest zagadkowe, prawda? Dlaczego tak jest? On oczywiście potem wychodzi, jak syn wraca. Ale to nam pokazuje, że ojciec daje wolność. Pamiętają Państwo też te sandały z przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec daje wolność. Straszliwym przedrzeźnianiem ojcostwa Bożego jest tyranizm. Ojcostwo. Które może się zdarzyć, prawda? I się zdarza. To jest na pewno przedrzeźnianie ojcostwa. Jeżeli patrzymy, jak zachowuje się ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym, to widzimy, co to znaczy naśladować Boże ojcostwo. Co to jest właśnie miłosierdzie, przyjęcie i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie bycie autorytetem. To nie chodzi o utracenie tego. Bo to nie, to tak nie jest. Patrzcie Państwo, następna sprawa, naśladowanie. Widzieliśmy, że Bóg stwarza świat, że jeden z imion Ojca wcześniej w tym biblijnym przeglądzie było stworzenie świata. Stworzyć coś, jakby dać energię, podnieść, stworzyć z nicości, to jest bardzo, przypisujemy to właśnie Ojcu. Proszę Państwa, no to jest też ojcostwo. Ojcostwo to znaczy naśladować ojcostwo Boże. Tak jak mówiliśmy, proszę, niech Panie się nie czują wyłączone z tego, bo pamiętają Państwo, że też w macierzyństwie to ojcostwo się odzwierciedla. To jest dodawać, ale ojcostwo szczególnie, to jest dodać energii, dodać siły. Tak jak są tacy ojcowie, co zabierają siłę. To jest straszne. Wtedy jak ojciec zabiera siłę, nic jesteś nie wart, co tamtego, a po co to robisz, a po co się starasz, i tak nic z tego nie będzie. I tak cię tam skasują potem, uważaj, nie bądź głupi, nie wychylaj się i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to jest właśnie co? To jest podcinanie skrzydeł, to jest przedrzeźnianie Bożego Ojcostwa, bo Boże Ojcostwo to jest dodać siłę. To jest właśnie dać impuls, dać siłę.
To jest następne naśladowanie czy przedrzeźnianie Bożego Ojcostwa. Czy coś jeszcze?
To już, ponieważ czas się skończył, to Państwu pozostaje. W ogóle dobrze jest tak myśleć nie tylko na temat Ojcostwa Boga, ale w ogóle na wszystko, co mówimy o Panu Bogu. Jak to mogę naśladować i jak mogę przedrzeźniać? Jak przedrzeźniam, a jak naśladuję? Jutro będziemy mówili o wszechmocy. To też się zastanowimy, co to znaczy przedrzeźniać i naśladować Bożą wszechmoc. Na dzisiaj Państwu dziękuję i szczęść Boże.
Zapraszam do wspólnej modlitwy, tak? Skończymy z tą modlitwą jak zawsze. Powierzmy się w prowadzeniu naszego Ojca. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże, dobrej nocy. Zapraszamy jutro o 10:00.